Panie profesorze, czy ekonomia jest nauką ścisłą?
Ekonomia jest przede wszystkim nauką stosunkowo młodą, dlatego że jako samodzielna dyscyplina naukowa wyodrębniła się 200 kilkadziesiąt lat temu. Także w porównaniu z innymi naukami to nie jest okres długi. Druga sprawa, że wyrosła z filozofii i pierwsi ekonomiści zostawili po sobie dzieła, z których część ma już charakter mocno ekonomiczny, ale część jest w gruncie rzeczy dziełami filozoficznymi. A potem w miarę ewolucji tej nauki, w miarę jej rozwoju, rzeczywiście coraz większe znaczenie zaczęły mieć liczby. Liczby w tym sensie, że coraz więcej wiemy o gospodarce w sensie statystycznym, a więc właśnie w sensie liczbowego opisu zjawisk. I mówienie o gospodarce, ekonomia jest nauką o funkcjonowaniu gospodarki. Mówienie o gospodarce w oderwaniu od liczb nie jest możliwe. Ale z drugiej strony ten wątek filozoficzny, wątek pewnej interpretacji rzeczywistości jest w tej nauce też cały czas obecny, więc powiedziałbym, że ona od momentu, kiedy się narodziła, od czasu swoich korzeni, mocno rozwinęła tę część liczbową, ale nie uwolniła się całkowicie od tej części filozoficznej. I to w gruncie rzeczy także na obecny jej kształt wciąż rzutuje.
To mnie zaskoczyło, bo o liczbach mówimy, więc to sugerowałoby ten kierunek nauk ścisłych. Z drugiej strony odnosimy się do interpretacji pewnych ludzkich zachowań. I tutaj rozumiem, że to jest ten wątek filozoficzny przede wszystkim.
Tak, dlatego że te liczby bezpośrednio wynikają z działań ludzkich. Działania ludzkie z kolei są uwarunkowane wiarą w takie, a nie inne wartości, w taki, a nie inny sposób rozumienia rzeczywistości, która nas otacza. Także w zależności od tego, z jednej strony będą te liczby interpretowane, z drugiej strony w zależności od tego będą od tych podstaw właśnie oglądu ogólnego będą zależały sugerowane programy działań, które potem też będą miały swój efekt liczbowy.
Czyli w zasadzie liczby stanowią pewien rodzaj opisu. Natomiast źródło jest w, jak pan profesor powiedział, wierze, a ja bym chyba dodał emocjach, i to bardzo często emocjach zbiorowych. W tej chwili myślę o zachowaniach takich jak na giełdzie na przykład.
Oczywiście istnieje cały duży nurt tak zwanej ekonomii behawioralnej, która właśnie bada reakcje jednostki, reakcji zbiorowości, które rodzą się pod wpływem emocji.
Panie profesorze, chciałbym nawiązać do pewnego, jak go postrzegam, dość znaczącego epizodu w pana życiu. Jak zostać głównym ekonomistą banku i jakie są jego podstawowe obowiązki?
Znaczy, w moim przypadku wiąże się to z zupełnie konkretnym wydarzeniem. Odbywała się konferencja naukowa, na której to konferencji przedstawiałem jedną z tendencji w bankowości, jaka wówczas miała miejsce. To było już prawie 20 lat temu i wówczas następował proces internacjonalizacji banków, międzynarodowienia banków, budowania międzynarodowych struktur bankowych. Ja pokazywałem, jak to się dzieje w rejonie Morza Bałtyckiego. Zdarzyło się, że na tej konferencji obecna była pani prezes Maria Wiśniewska, która wówczas świeżo objęła swoją funkcję w PKO SA. No i po konferencji zaproponowała mi rozmowę na temat tego, czy nie przyszedłbym do pracy, do niej, do banku. Natomiast zadanie samo, które... Ja byłem jednym z pierwszych głównych ekonomistów w sektorze bankowym. Tej tradycji, takiej pozycji w sektorze bankowym w Polsce nie było. Chociaż jednostki analityczne bankowe istniały, ale podstawowe zadanie, jakie pojawiło się przede mną w momencie podjęcia tej pracy, to było intensywne zastanawianie się nad tym, co się dzieje w gospodarczym otoczeniu banków, tak zwanym otoczeniu makroekonomicznym, a więc odnoszącym się do funkcjonowania gospodarki jako całości. Jak będzie się zmieniała inflacja? Jak będzie się zmieniała sytuacja na rynku pracy? Jak będą się kształtowały wynagrodzenia, a w konsekwencji jak duża będzie zdolność społeczeństwa do zaciągania kredytów. Czyli główny ekonomista w gruncie rzeczy pokazuje tym, którzy w banku zajmują się biznesem, kształtowaniem konkretnych produktów, dotarciem do klientów, pozyskaniem klientów, stara im się pokazać, jak w najbliższym czasie, kilku kwartałów, może dwóch, trzech lat, będzie się kształtowało właśnie to makroekonomiczne otoczenie.
Panie profesorze, a to nie jest wróżenie z fusów?
No, o ekonomistach bankowych się mówi, że oni mają swoją szklaną kulę, w którą patrzą i udzielają odpowiedzi. Ja zresztą jako taki lekko uszczypliwy prezent dostawałem kolejne szklane kule od zarządu banku. Z drugiej strony krąży mi w głowie, nie wiem, czy go teraz dokładnie powtórzę, taki wierszyk o tym, kto to jest ekonomista bankowy. A mianowicie ten wierszyk brzmiał mniej więcej tak, że to człowiek, w który sposób niezwykle układny, dziś tłumaczy, dlaczego nic nie sprawdziło się z tego, co jako coś całkiem pewnego pokazał roku poprzedniego. I rzeczywiście ekonomista bankowy czasami musi wytłumaczyć, dlaczego wbrew jego prognozom potoczył się świat. To jest praca obarczona ryzykiem. Ja bym powiedział tak, że i ja tak pracowałem z moim zespołem, że to jest przede wszystkim wyrobienie w sobie umiejętności bieżącego obserwowania gospodarki, nauczenia się, co pewne liczby, czyli pewne wskaźniki mogą znaczyć dla przyszłości. Ale oczywiście to każda prognoza jest obarczona wysokim ryzykiem. Granica między prognozowaniem a wróżbiarstwem, tu może narażę się różnym poważnym autorytetom, jest granicą delikatną, chociaż nauki ekonomiczne zdołały wypracować pewną ilość instrumentów matematycznych, które właśnie pozwalają te bieżące dane przekładać na liczbowy obraz przyszłości. A z drugiej strony można powiedzieć tak, że tego typu działalność jest konieczna w dużych strukturach finansowych, dlatego że nie da się podejmować decyzji bezpośrednich, bieżących, biznesowych, nie mając założeń na temat tego, co się zdarzy w przyszłości.
Panie profesorze, i jeszcze jedno pytanie. Co robi profesor ekonomii po godzinach?
Znaczy, nie wiem, czy to jest praca po godzinach. Ja od początku mojej aktywności zawodowej żyłem trochę w dwóch światach, dlatego że z jednej strony oczywiście wiedza wyniesiona ze studiów ekonomicznych dała mi mój zawód wyuczony, była obszarem kolejnych, wiązała się z obszarem kolejnych miejsc mojej pracy. Natomiast z drugiej strony od bardzo wczesnej młodości fascynowała mnie literatura i posługiwanie się piórem jako narzędziem tworzenia. No i przez całe moje życie tyleż zajmowałem się kwestiami gospodarczymi, co pisaniem literatury pięknej, co zresztą robię do dnia dzisiejszego.
A troszkę bliżej, posługiwał się pan pseudonimem czy pod własnym nazwiskiem?
Nie, pisałem zawsze pod własnym nazwiskiem. Mój debiut w 1976 roku, Czaszka Olbrzyma, to był zbiór takich fantastycznych opowiadań. Pod moim własnym nazwiskiem się ukazał i potem zawsze też posługiwałem się nazwiskiem własnym jako autor. Co zresztą rodzi niekiedy zabawne sytuacje, dlatego że latem tego roku miałem takie spotkanie z czytelnikami, które zorganizował mój wydawca i na tym spotkaniu parę osób i na spotkaniu posłuchali, aha, to Dariusz Filar to jest jedna i ta sama osoba, prawda? Ogromne zaskoczenie, że to pan jest tym ekonomistą, czy to pan jest tym autorem książek? No ale tak dwutorowo się potoczyło moje życie.
To może jeszcze zapowiedzmy najbliższą premierę książki, która się niedługo ukaże.
No więc otrzymałem już informację od wydawcy, że druk pierwszego nakładu został ukończony. Ja egzemplarze sygnalne miałem już wcześniej, natomiast teraz mam otrzymać już te egzemplarze autorskie z pierwszego nakładu, co ma nastąpić jeszcze w tym lub w przyszłym tygodniu. Jest to powieść współczesna, zatytułowana Drugie wejrzenie, której akcja toczy się w latach 2008-2009 w Polsce.
Liczę na egzemplarz z autografem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.